pomysłowy. Włodzimierz.
Zmiany klimatyczne, o tym coraz więcej chyba się mówi. Wszyscy to odczuwamy, a ja myślę, a może jednak tego trendu nie da się zatrzymać.
Da się zatrzymać, ale koszty...
To niedobrze.
Da się zatrzymać zmiany klimatu, no bo one polegają z tego, że mamy coraz więcej dwutlenku węgla w atmosferze. Mm-hmm. No, inne gazy cieplarne też, ale przede wszystkim dwutlenku węgla. Więc rozwiązanie jest fizycznie proste, ekonomicznie prawdopodobnie może prawie niemożliwe. Mianowicie trzeba przestać emitować dwutlenek węgla, a nawet zacząć go usuwać.
Bo ja jestem nawet zadowolony z tych zmian klimatycznych, panie profesorze. Tak trochę mówię jak chłopek roztropek.
Na razie może być zadowoleni, ale przy takiej ilości dwutlenku węgla po prostu na czym polega problem? Jeżeli zostawimy tyle dwutlenku węgla w atmosferze, jak mamy w tej chwili, to poczekamy 200-300 lat, a będziemy mieli dużą część Gdańska pod Gdyni,
za 200-300 lat
Żuławy zalane.
Nie brzmi jakoś przerażająco.
No czy jeżeli jest się, że tak powiem...
To już mnie nie dotyczy, nie dotyczy
tak, jeżeli tak myślimy,
dzieci
to oczywiście...
I wnuków być może też
znaczy,
na pewno.
Problem polega dokładnie na tym, że my tak myślimy. My się po prostu nie przejmujemy naszymi potomkami, którym zostawimy ten problem, który od tego, ile wyemitujemy dwutlenku węgla w tym wieku, będzie zależało, czy stracą wszystkie miasta nadmorskie, czy nie.
Bo ja myślę w ten sposób, że mamy teraz fajną pogodę, dlatego że rozpoczął się sezon grzewczy, ale specjalnie rachunki jeszcze nie są wysokie.
Nawet najgorsze rzeczy zwykle mają jakieś zalety.
A wszystkich świętych było. Kiedyś to była rewia mody na cmentarzu. Kto ma lepszy kożuch? A teraz kożuch jest niepotrzebny.
No i będzie tak coraz częściej, ale ja wcale nie mówię, że nie będzie już nigdy nawet śniegu na 1 listopada. Mm-hmm. Dlaczego? No bo danego dnia w kalendarzu możemy mieć w Gdańsku, czy w Gdyni, czy w Sopocie 10 stopni mniej, 10 stopni więcej, zupełnie spokojnie. Na razie ogrzaliśmy tu się w Polsce o 2 stopnie, no, z jakimiś tam groszami.
Od czasów naszej młodości?
Od czasów naszych, tak, bo od czasów przedprzemysłowych...
Od 50 lat?
Nie. Od czasów przedprzemysłowych ponad 2, od czasów naszej młodości prawie 2. Bo większość z tego, co, cośmy ogrzali planetę od XIX wieku, to tak naprawdę jest za życia mojego pokolenia. Czyli od lat 50., 60. I tak samo zimą. No, już mieliśmy jedną zimę, gdzie w Gdańsku śnieg ani razu nie leżał, przynajmniej na dolnym terasie. To było 2 czy 3 lata temu. Mhm. I pewnie to się powtórzy, ale równie dobrze może się powtórzyć zima, w której będzie leżał miesiąc czy dłużej. To jeszcze to nie jest takie trudne, bo zimą to może być w Gdańsku równie dobrze plus 10, jak i minus 15.
Ale na razie mamy do czynienia z innego rodzaju anomaliami, a mianowicie z ogromnie ciepłym latem, długim latem.
Znaczy tak, no te anomalie będą coraz częstsze, bo przede wszystkim oceany niestety są co roku coraz cieplejsze. Oceany to jest parowanie, to jest bardziej intensywne niże, czyli sztormy, bo ja nie, po angielsku to wszystko się nazywa storm i nie lubię, jak się to jest tłumaczone przez naszych dziennikarzy, że to są burze. Burza, która jest wielkości kilkuset kilometrów, nie? To nie jest burza, to już lepiej mówić sztorm, chociaż to jest morskie słowo. Ogólnie to jest niż oczywiście po polsku, więc te wielkie niże są, no właśnie, w tej chwili mamy nad Europą niż tak wielki, jak, powiem szczerze, że nie sprawdzałem w literaturze, ale ja patrzę w mapy synoptyczne i jeszcze nie widziałem czegoś takiego. To jest niż tak wielki, że on jest i na północy, i na południu od Alp i się już musiał podzielić na dwa mniejsze. No bo Alpy stanowią taką barierę.
Ale słyszeliśmy, że zalało Toskanię.
No właśnie, i to jest ten sam niż, który mamy tutaj. Czegoś takiego jeszcze nie było. Bo mają coraz większe wiatry i nawet jak się okazuje, niespodzianka, są coraz większe przestrzenie.
To ja myślałem, że dzisiaj porozmawiamy o powodach do radości, ale chyba nie.
Nie, problem jest taki, że oczywiście, że są miesiące, w których może być przyjemniej dzięki globalnemu ociepleniu, ale ogólny problem tej części świata, Europy, czyli właśnie całej Europy z wyjątkiem Skandynawii, jest taki, że jeśli się robi cieplej, to zwiększają się lekko opady, ale znacznie bardziej się zwiększa parowanie. Czyli mówiąc krótko, mamy coraz bardziej stałą suszę. To znaczy Europa łącznie z Polską będzie znacznie suchsza niż była i to do tego się trzeba przyzwyczaić. Nie jest to problem zimą, ale to będzie problem dla rolnictwa w całym sezonie wegetatywnym.
Już jak będzie wyglądał klimat za powiedzmy 50 lat? Jeżeli pan pozwoli, o tym porozmawiamy już za chwilę.
Pomysłowy. Włodzimierz.
Wiele osób mówi, no zaczęło się, tak, że my mamy właściwie już teraz te dwie pory roku w Polsce.
Tak.
Ludzie trochę przesadzają, ale coś w tym jest.
Coś w tym jest, bo te zmiany są bardzo często bardzo gwałtowne. Mieliśmy lato do tam któregoś października, chyba 5, po czym mieliśmy...
No, właściwie cały wrzesień był letni.
Tak, i te temperatury takie, powiedział, chłodne jesienne się zrobiły parę dni później. I tak samo wiosną często bywa, że zaczyna się robić prawie lato bez żadnego, że tak powiem, bez żadnego okresu.
uprzedzenia.
Uprzedzenia. To prawda, tylko że no co to oznacza, w jakim kierunku to idzie? Idzie w takim, że tak jak mówiłem, latem będzie coraz bardziej sucho, więc latem możemy mieć coś w rodzaju Kazachstanu, a zimą możemy mieć coś w rodzaju Belgii, to znaczy mokre zimy bez śniegu. Nie wiem, czy to jest dokładnie to, o czym ludzie w Polsce marzą.
Pożyjemy, zobaczymy. Ja też, nie wiem, trochę przeraża mnie ten Kazachstan, ale ta Belgia to być może nawet cieszy.
No jak ktoś nie lubi śniegu, to tak, ale jak z kolei jak ktoś lubi jeździć na nartach, to będzie z tym coraz trudniej.
Na oponach tylko, można zaoszczędzić. Nie tylko wiele sezonowe będą tak, możliwe przez cały rok.
Mniej ludzi połamie kończyny w wyniku upadków zimą. Mhm. Natomiast prawdziwym niebezpieczeństwem dla nas są fale upałów. Polska jeszcze miała takie naprawdę zabójcze fale upałów, gdzie kilkadziesiąt tysięcy, głównie starszych ludzi, umiera w ciągu kilku tygodni, dodatkowo w stosunku do tego, co normalne statystyki są, w wyniku tego, że mają problemy z krążeniem w warunkach, gdzie i w dzień, i w nocy jest za gorąco dla nich.
Czyli chodzi o takie fale upałów, jakie teraz mamy na przykład w Hiszpanii.
W Hiszpanii to...
Patrzymy na Madryt, tam 42 stopnie.
O tej porze roku to jest niezwykłe, ale ogólnie oni są przyzwyczajeni do fali upałów. My nie. Też nie mamy klimatyzacji, bo znaczy większość z nas, przynajmniej starszych ludzi na pewno. I Polska zatem miała szczęście, bo w 2003 roku Francja z okolicami miała taką falę upałów właśnie zabójczą naprawdę. W 2010 roku Rosja, potem było właśnie na południu kilka, nawet w pewnym sensie fale upałów miała Skandynawia. Oczywiście to nie są takie upały jak u nas, ale lasy płonęły i nasi strażacy musieli pomagać. A Polska jest jednym z nielicznych miejsc, która nie miała takiej niezwykłej statystycznie fali upałów dotąd. Ale no, możemy liczyć na to, że mamy opiekę Bożą, ale ja bym też zaczął się przygotowywać do tego, bo nikt o tym nie myśli. Nawet Kanada już się nauczyła, że trzeba otwierać centra handlowe w dzień i w nocy, jak jest fala upałów, żeby ludzie mieli się gdzie ochłodzić.
Ja na początku mówiłem o tym, że bardzo mi się podoba tam jesienna aura, dlatego że można zaoszczędzić na ogrzewaniu, ale trzeba przyznać też, że ogrzewanie jest tańsze od obniżania temperatury, od klimatyzowania.
A jak wszyscy rzeczywiście się wyposażają w klimatyzatory i wszyscy je włączą, to nasz system energetyczny nie wytrzyma, bo tak jest w bardzo wielu krajach, że kiedy są naprawdę zabójcze upały, to nie ma prądu i nie muszą się chłodzić, bo po prostu dlatego, że wszyscy jednocześnie próbują się chłodzić.
Być może słońca będzie więcej, no, można korzystać z fotowoltaiki. Takie perpetuum mobile trochę. Słońce świeci, a my wykorzystujemy to świecenie do tego, żeby się chłodzić.
To jest dobre pytanie, czy będzie więcej, bo to wcale nie jest takie oczywiste, biorąc pod uwagę, że cieplejsze oceany to jest też większe parowanie. Znaczy ja nie mówię, że będzie mniej,
ale robi się taka mgiełka, tak?
To jest bardzo ciężko to przewidzieć i szczerze mówiąc modele znacznie gorzej na przykład przewidują zmiany w opadów niż zmiany temperatur. Z temperaturami przewidywaniem, o ile się mniej więcej do końca wieku może zwiększyć w zależności od tego, ile wyemitujemy dwutlenku węgla, to jakoś nam idzie i to się sprawdza. To przez ostatnie 30 lat modele się naprawdę sprawdzały pod tym względem, natomiast problem opadów słabo. Jedno jest pewne, że większość Europy będzie coraz bardziej sucha, Skandynawia będzie bardziej mokra. Do niedawna się wydawało, że Polska jest tak akurat w takim złotym środku, że u nas się nie zmieni, ale widać, że modele zawiodły, bo w obserwacji wynika, że jednak się robi bardziej sucho, mimo że modele raczej pokazywały, że nie.
Że deszczu będzie jednak sporo,
znaczy,
tak?
Że deszcz będzie
wydaje się, że jeżeli jest cieplej, no to większe parowanie, to oznacza większą ilość opadów. No
i opady wcale nie maleją, opady rosną, tylko że parowanie ziemi na lądzie, w Polsce, rośnie jeszcze szybciej. Z przyczyn, których do końca nie rozumiemy szczegółowo, ale z przyczyn, których nie rozumiemy, deszcz przerasta wolniej z temperaturą. W wyniku tego właśnie mamy ten, na bardzo dużej części kontynentów mamy coraz większy deficyt wody.
To tak mniej więcej wiadomo, jak będzie, czy nie wiadomo? Czy to wszystko jest niespodzianką?
To znaczy, są niespodzianki, ogólny kierunek wiadomo, ale największą niewiadomą tak naprawdę jest to, czy my dotrzymamy zobowiązań paryskich, to znaczy, czy po prostu przestaniemy emitować dwutlenek węgla. I mało kto wie, co jest w tych porozumieniach, że tak naprawdę państwa, zobowiązując się do utrzymania wzrostu temperatury od czasów przedprzemysłowych do 2 stopni, a najlepiej 1,5 stopnia, tak naprawdę obiecały usuwanie dwutlenku węgla, bo bez usuwania dwutlenku węgla z atmosfery nie da się osiągnąć tych celów. No, z prostego powodu, już w tej chwili, w tym roku będzie po raz pierwszy, osiągniemy 1,5 stopnia globalnie w ciągu roku, 1,5 stopnia wzrostu czasów przedprzemysłowych po raz pierwszy prawdopodobnie. Jest El Niño bardzo silne, więc jest to prawie pewne, że będziemy mieli 1,5 stopnia. Czyli to będzie taka za parę lat typowa temperatura, 1,5 stopnia więcej. Natomiast wiemy dobrze, że oceany się ochładzają wolniej niż lądy. Jeżeli poczekamy, to będziemy jeszcze połowę mniej więcej z tych 1,5 stopnia. Czyli jeżeli nie musimy zwiększać dwutlenku węgla w atmosferze, będziemy mieli około 2,2 stopnia powyżej czasów przedprzemysłowych bez żadnego zwiększenia dwutlenku węgla. dwutlenek węgla. Inaczej mówiąc, jeżeli mamy mieć mniej niż 2 stopnie, będziemy musieli usuwać dwutlenek węgla. A w tej chwili prawda jest taka, że w ostatnim roku zwiększyliśmy emisję. To znaczy, to tak jakby człowiek...
Dwutlenku węgla.
Tak jakby człowiek miał długi i twierdził, że co się robię z tymi długami, to znaczy na razie jeszcze nic nie spłacam, ale mój deficyt, czyli moja nadwyżka wydatków nad zarobkami wzrósł w tym roku tylko o 1%. To jest sukces.
Albo inaczej, jakbyśmy kolejny dług zaciągnęli, tak, kredyt w innym banku, żeby spłacić stare
bo
długi.
My dokładnie, my cały czas zaciągamy te długi i co roku coraz większe, nie coraz mniejsze.
Wydaje się, że z tych kopalni to jednak będziemy korzystali, dopóki one będą. Dopóki tam ropy jeszcze w ziemi będzie,
to znaczy, będziemy ją są takie głosy, że może tłuczyli. Już trudno, jest tą ropą, niech to wypompują ile jest, ale jeżeli byśmy chcieli cały węgiel, jaki jest, zużyć, to doprowadzimy naprawdę nie do 2, 3, 5, a może nawet do 10 stopni wzrostu temperatury i do wzrostu poziomu morza o 50-60 metrów, czyli to mówiąc krótko, stopienia wszystkich lądolodów, bo węgla jest dużo w ziemi. Mhm. I po prostu, jeżeli się nie przestaniemy, to możemy iść w kierunku no, planety, która zupełnie nie będzie przypominała tej, którą znamy, w której być może w tropikach ludzie w ogóle nie będą w stanie przeżyć.
Do tej pory to mówiliśmy przede wszystkim o Polsce, że u nas nie będzie jeszcze tak źle. No, latem może przyjść jakaś paskudna fala upałów, ale to da się przeżyć, tak? Ale gorzej jest tak, na południe.
Gorzej jest na południe i to też ma wpływ na nas i to na dwa sposoby. Jedna to jest ceny żywności, bo jak mówisz, że kontynenty stają coraz bardziej suche, to jest coraz więcej susz w rejonach uprawy różnych roślin. Mhm. Weźmy choćby pszenicę. Ciągle któreś z tych rejonów, czy Stany Zjednoczone, Kazachstan, Rosja, Australia, Argentyna, ciągle któreś z nich ma suszę. Może się zdarzyć za parę lat przy tej coraz większej ilości susz, że wszystkie naraz będą miały. To będzie naprawdę katastrofalne. To samo jest z właściwie wszystkimi innymi produktami rolniczymi. I druga rzecz, w jakiś sposób, i to my to zauważamy, tylko nie kojarzymy, to są uchodźcy. Bardzo wielu uchodźców pochodzi z rejonów, gdzie po prostu rolnictwo przestaje być opłacalne w wyniku suszy. W związku z tym, a suszy też powodują wojnę, to jest nawet statystycznie pokazane, że znacznie więcej konfliktów zbrojnych jest w czasie suszy. No to jest proste wytłumaczyć. Jeżeli rolnik nie ma z czego wyżywić rodziny, to łatwo go zachęcić, że jak mu się zapłaci, żeby złapał za kałasznikowa i do kogoś strzelał. No, bo to jest jedyny sposób zarobienia pieniędzy. Więc
ta liczba konfliktów wydaje się na południu czy w Afryce będzie...
rolnictwo, konfliktów więcej, narastała. Ludzie uciekają, dokąd będą uciekać? Z Afryki i części Azji to właśnie tylko Europa im zostaje, a my będziemy coraz bardziej, jako Unia Europejska, bo jesteśmy częścią Unii Europejskiej, coraz bardziej będziemy się otaczać drutem kolczastym i w końcu zaczniemy strzelać, ale czy to jest też świat, do którego byśmy chcieli dążyć?
Niech pan mnie nie przeraża, bo ja myślałem, że największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to jest wzrost poziomu morza. Takim największym zagrożeniem dla Polski.
Bezpośrednio, znaczy problem jest w tym, że w Polsce, nie mówię o Gdańsku, nawet to nie jest zauważane. Mamy w tej chwili, znaczy był zespół do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie panu, obecnie on zwiększył rangę do komitetu panowskiego i pierwszy nasz komunikat piszemy i musiałem, że tak powiem, przypomnieć i wymusić, żeby chociaż jedno zdanie było o poziomie morza, ponieważ tam było o wszystkim, tylko nie tym, bo jeżeli się nie mieszka w Gdańsku, ewentualnie w Szczecinie, to się...
Pan należy do tego komitetu.
Tak, ja jestem wiceprzewodniczącym. Natomiast moi koledzy w ogóle nie pomyśleli o wspomnieniu tego problemu, który dla na przykład Gdańska albo dla Żuław, jeszcze bardziej pomyślmy sobie, to jest po prostu być albo nie być. Jeżeli poziom morza wzrośnie, a jest to możliwe w tym wieku o metr, to wysokość wałów na Żuławach nie zabezpiecza ich przed sztormami zimowymi, czyli albo będziemy musieli olbrzymie inwestycje w podwyższanie wałów, tam jest około 1000 km wałów, wyłożyć, albo po prostu odpuścić Żuławy. Więc ja bym zaczął myśleć jednak o finansowaniu. To samo w Gdańsku, budowa dwóch tam, czyli takich bram powodziowych na obu ujściach Wisły Martwej, czyli tej właściwie Wisły Martwej i Wisły Śmiałej. Jeżeli tego nie zrobimy przez najbliższe, powiedzmy, 30 lat, to będziemy mieli regularne zimowe powodzie morskie w Gdańsku.
A 30 lat to jest jeszcze trochę czasu.
No, to jest trochę czasu, żeby zaplanować i zacząć budować. Natomiast jeżeli zaczniemy planować za 30 lat, to będzie za późno.
Bo teraz, jak słyszałem, to poziom morza co 10 lat podnosi się o jakieś 5 centymetrów.
No, ostatniej dekadzie było już 5 centymetrów, coraz więcej. Jeżeli z następnej będzie 6, w następnej 7, w następnej 8, tak dodamy do końca wieku, to będzie coś koło 80 centymetrów od czasów przedprzemysłowych, a może być jeszcze trochę szybciej.
Podobny jest taki punkt, za którym już tych zmian nie można zatrzymać.
No bo zaczynają się właśnie sprzężenia zwrotne dodatnie, bo jeżeli na przykład Arktyka straci lód przynajmniej sezonowo latem, to będzie absorbowała znacznie więcej promienia słonecznego, czyli będzie znacznie cieplejsza, czyli lądy dookoła będą też znacznie cieplejsze. Jeżeli lądy dookoła będą znacznie cieplejsze, to wieczna zmarzlina, czy teraz przepraszam mówimy wieloletnia zmarzlina, się roztopi, uwalniając też olbrzymie ilości gazów cieplarnianych, bo tam jest dużo zamarzniętego węgla.
Metanu.
No to jako metan się będzie, a metan jest niezwykle skutecznym gazem cieplarnianym, więc to są takie i w większości tych bilansów, o których mówimy do końca wieku, to my nawet tego metanu nie uwzględniamy, bo to po prostu chyba zbyt strasznie myśleć.
Gdzie jest ten punkt na skali czasowej?
No, znaczy, na temperaturowej tośmy w porozumieniach paryskich go zawarli, obiecując, że nie podwyższymy od więcej niż 2 stopnie od czasów przedprzemysłowych, najlepiej 1,5 dla bezpieczeństwa, uważając, że 2 stopnie to już może być właśnie ten punkt.
No, ale 1,5 to już mamy.
Tak, no więc, a ponieważ ogrzewamy Ziemię o mniej więcej 0,2 stopnia na 10 lat, to jeszcze 2,5 dekady, czyli gdzieś tak mniej więcej koło roku 2050 będziemy mieli 2 stopnie na pewno. Znaczy, jeśli nie, gwałtownie nie zmniejszymy emisji gazów cieplarnianych.
Zjawiska są tak ogromne, że co może zrobić taki człowiek jak ja? No nic nie może zrobić. Może popaść tylko w depresję klimatyczną.
Niestety jest takie zjawisko i po prostu staram się o tym nie myśleć, wypieramy to, ale to właśnie przez to nie mamy żadnych działań, bo jeżeli ludzie o tym nie myślą, to politycy mogą sobie spokojnie uważać, że lepiej jest emitować...
Który polityk myśli w perspektywie 30, 40, 50,
ale nawet
100
myśląc,
lat?
Nawet myśląc na następnych wyborach, to jest tak, albo wprowadzę jakiś podatek na węgiel, żeby mnie emitować i nie będą mnie lubić, albo pozwolę, żeby było tak, jak jest, bo jeszcze przecież przez 4 lata katastrofa się nie zdarzy, więc jakoś tam będziemy jechać na tym, co mamy. Gorzej jest, jak się w ogóle zaczyna na przykład, jakby to powiedzieć, wychwalać i robić bożyszczem węgiel, który jest najbardziej, węgiel kamienny, już nie wspominam o brunatnym, który jest najgorszą formą źródła energii, ponieważ ma najgorszy stosunek.
Że nasze dobro narodowe, no właśnie nasze Polska węglem stoi.
No właśnie nasze dobro narodowe jest niestety tym, z czego musimy zrezygnować najszybciej. Zresztą to de facto się dzieje, tylko my tego nie zauważamy. My importujemy coraz więcej węgla, a produkujemy coraz mniej, więc prowadzimy politykę, która zmierza po prostu do coraz większej importu węgla, zamiast popierać wszelkie alternatywy jego, może nawet elektrownie atomowe, chociaż niekoniecznie w tym miejscu, gdzie akurat planujemy pierwszą, bo biorąc pod uwagę, że ona ma zasilać Górny Śląsk, a nad morzem jest tylko dlatego, że ma być zbudowana tylko dlatego, że taniej jest wrzucać ciepłą wodę do morza niż budować chłodnie wieżowe. To jest prawda, której się dowiedziałem na jednym ze spotkań z inwestorami. Jako oceanograf kategorycznie protestuję przeciwko zanieczyszczaniu morza. W dodatku obszaru Natura 2000, 6 gigawatami ciepłej wody. Mówię o ilości, o mocy energii cieplnej.
To mnie też pan zaskoczył takimi informacjami.
To będzie. Pewnie elektrownie atomowe muszą być częścią tego miksu. Natomiast my to tak jak zwykle w Polsce robimy, żeby to raczej, że tak powiem, obrzydzić niż zachęcić do tego.
Jak się okazuje, to tych problemów jest tak dużo, że co może nas uratować? Może nas uratować jakiś przełom technologiczny.
No dobrze by było, bo tak bez tego przełomu to szczerze to ciemno widzę. Ja nie wierzę, ja nie widzę ani woli politycznej, ani środków finansowych w skali globu, nie mówię Polsce, w skali globu, na to, żebyśmy rzeczywiście do połowy wieku, bo takie są plany, przestali w ogóle emitować dwutlenek węgla, a nawet zaczęli go usuwać. Na co nie ma technologii, co będzie piekielnie drogie, no czekajmy na tych wynalazców.
To była rozmowa z profesorem Jackiem Piskozubem. Rozmowa, o której lepiej, proszę Państwa, nie myśleć i zapomnieć. Do usłyszenia. My poczekamy na sposób na magazynowanie wodoru na przykład.
To też jest krok w dobrą stronę. Nawet zakopywanie, czyli wciskanie tego węgla do kopalni, do szybów po gazu.
Z powrotem, tak?
Tak, tak. Znaczy to jest jedyna technologia w tej chwili, nie emitowanie tego dwutlenku węgla do atmosfery, która rzeczywiście może być użyta w skali przemysłowej. Wszystkie inne to są eksperymenty, które tam przy wielkim wysiłku parę ton dwutlenku węgla zostaje zamienione na coś innego.
Tutaj są kontrowersje, bo mówi się, że ona jest bardzo mało wydajna.
Tak, z tego w Niemczech gdzieś tam się...
Wymaga też sporego nakładu energii.
W Niemczech gdzieś się zrobiła woda sodowa w źródłach w wyniku tego, bo dwutlenek węgla rozpuszczony to jest woda sodowa, więc to no nie ma dobrych rozwiązań, nie ma idealnych rozwiązań.
Do usłyszenia.
Pomysłowy Włodzimierz.